Eugeniusz Kurzawski, sekretarz miasta Gorzowa, jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze.
Marcin Sasin przy mikrofonie. Praca nad gorzowską kartą mieszkańca była trudna, czy, że tak powiem, nauczeni doświadczeniem, bo tych kart już kilka jest, poszło sprawnie?
Nie. To nie było takie łatwe rzeczywiście. Akurat byłem osobą, która z polecenia prezydenta miasta koordynowała te wszystkie działania, dlatego że zaangażowanych tutaj było kilka wydziałów Urzędu Miasta z różnych, jak to my mówimy, pionów. Stąd akurat te moje działania. Natomiast była to karta jednak zupełnie inna, dlatego że dotyczyć ona może potencjalnie każdego mieszkańca Gorzowa, czyli populacji ponad 100-tysięcznej. I trzeba było kierunkować tę pracę właśnie w takim układzie, żeby ten efekt finalny był potem kiedyś w przyszłości odczuwalny przez wszystkich. Na razie oczywiście trochę tam krytyki gdzieniegdzie widać, ponieważ ta karta dotyczy w tej chwili ulg tylko komunikacyjnych. Natomiast od samego początku traktujemy, że tę kartę będziemy po prostu budować.
Powiedział Pan coś bardzo ważnego, bo tu chodzi o właściwie wszystkich mieszkańców, którzy potencjalnie mogą być posiadaczami takiej karty. Ale teraz tak, dlaczego szary mieszkaniec, który płaci podatki w Gorzowie, ma pomyśleć, że ja chcę tę kartę?
W tym momencie każdy mieszkaniec tak jeszcze nie pomyśli, bo tak jak przed chwilą mówiłem, ona dotyczy ulg komunikacyjnych skierowanych głównie do uczniów, ale też dotyczy dzieci od 4 do 7 lat, dlatego że oni mają w tym momencie te przejazdy bezpłatne i grupy seniorów 65+. Ta grupa też nabyła ulgi właśnie w tych biletach.
Jeśli chodzi o zdobycie karty, bo słuchają nas mieszkańcy, którzy być może nie słyszeli niektórych informacji a propos tej technicznej strony zdobycia karty. Jak zdobyć kartę?
Bardzo prosto. Trzeba dotrzeć albo do jednej z trzech galerii, Manhattan, Nowa Park i Ascana. Tam są przyjmowane wnioski. Albo do budynku Głównego Urzędu Miasta przy ulicy Sikorskiego. Tam też są trzy stanowiska, gdzie są wnioski przyjmowane. I w tej chwili jest taka sytuacja, tak dobra sytuacja, że w głównym budynku karty są wydawane na bieżąco. Trzeba chwilę czekać, no chwilę, myślę na przykład do pół godziny maksymalnie i karty są rzeczywiście tam wydawane na bieżąco. To jest bardzo dobre. Jest to pokłosiem między innymi tego pomysłu, żeby te karty, a cały czas podkreślam, że dotyczą ulg komunikacyjnych i ta ulga jest nabywana przez 4 miesiące do końca roku, do 31 grudnia, również na podstawie legitymacji, czyli w tym czasie można swobodnie zdobyć kartę, no od 1 stycznia już tylko karta będzie świadczyła o możliwości korzystania z ulg.
A jeśli chodzi o zasięg karty, bo tak mi się wydaje, że ta karta zacznie lepiej funkcjonować w momencie, kiedy te wszystkie inwestycje, te między innymi komunikacyjne, po prostu się skończą.
Dlatego w tej chwili ta karta nie obejmuje kilku rzeczy, o których już myślimy.
Możemy mówić o?
Na przykład strefa płatnego parkowania. W tej chwili są takie regulacje, że można podnieść ceny, ale można też korzystać z ulgi na podstawie karty mieszkańca właśnie. Tyle tylko, że w momencie, kiedy miasto jest jednym wielkim placem budowy, gdzie rozkopane są duże odcinki ulic, gdzie w tej chwili rzeczywiście są różnego rodzaju problemy pod kątem komunikacji. Nie ma sensu wprowadzać zamieszania dodatkowego i myśleć o strefie płatnego parkowania. To jest kolejny krok.
A kolejne?
Bo na pewno, pojawią się kwestie dotyczące rekrutacji do żłobków i przedszkoli. Tam jest, o ile pamiętam, 7 takich obligatoryjnych punktów, z których korzystają rodziny. Tam to są jakby ustawowe rzeczy. Natomiast pierwszą poza ustawowymi punktami, pierwszą rzeczą może być właśnie posiadanie karty mieszkańca i dodatkowe punkty z tego tytułu.
Mamy kartę dużej rodziny, mamy kartę seniora, teraz mamy gorzowską kartę mieszkańca. Czy nie wiem, da się te karty jakoś połączyć? Jak one mają funkcjonować w jednej przestrzeni?
Póki co karta seniora uprawnia, tu akurat chodzi o tę grupę 65+, do tych samych zniżek, do których uprawnia karta mieszkańca. Nie trzeba wyrabiać dodatkowej karty mieszkańca, żeby te ulgi seniorzy mogli nabyć. Ale myślę, że w przyszłości będziemy te karty łączyć i generalnie zmierzać do tego, żeby powstała jedna tylko i wyłącznie gorzowska karta mieszkańca I na tej karcie, ale to już jakby w systemach elektronicznych, mogą pojawić się ulgi skierowane również do różnych grup.
Mhm. Ale jeśli chodzi na przykład o ulgi, które no, zaproponowały firmy, które zaangażowały się na przykład w kartę seniora czy w kartę dużej rodziny, czy da się je przenieść na kartę mieszkańca, która ma obowiązywać właściwie, czy też ma dotyczyć no, ponad 100 tysięcy osób?
Nie jest to takie proste, oczywiście. O tym też myśleliśmy. Co innego, kiedy mówimy o partnerach przy karcie seniora, bo tam jest jednak określona grupa ludzi.
Ograniczona.
Ograniczona, tak jest. Natomiast tutaj trzeba trochę inaczej o tym myśleć i podchodzić też do tego inaczej. Przedsiębiorca, czy nie wiem, no, jakieś lokale gastronomiczne, myśląc o uldze w tym momencie, wiedzą dobrze, że kierowałyby taką ulgę do wszystkich, którzy do nich przyjdą. Prawie do wszystkich, no mówię tutaj o mieszkańcach oczywiście Gorzowa. Dlatego trzeba to inaczej trochę konstruować, inaczej do tego podchodzić. Ale mamy już pewne pomysły, one się pojawią na przykład na Słowiance i okazuje się, że pomysł, który tam gdzieś kiełkuje, może być skierowany teoretycznie do wszystkich mieszkańców Gorzowa, a jednak w taki specyficzny sposób, że będzie współgrał z tą ideą karty.
Każdy, kto płaci podatki, może posiadać kartę mieszkańca. A co zrobić? To pytanie gdzieś już w przestrzeni się pojawiło. Co zrobić z tymi, którzy nie płacą podatków w mieście i na przykład ze względu na brak dochodów?
Znaczy, tutaj jakby są dwie kategorie, dlatego że gdzieś tam też w przestrzeni pojawiło się takie hasło, że ta karta mogłaby być skierowana do mieszkańców spoza Gorzowa, no ale dlaczego nie jest? Nie jest z prostego powodu. My wymagamy okazania PIT-u, czyli zeznania podatkowego. Pierwszej strony oczywiście nas nie interesują dochody. I na tym PIT-ie pojawiają się dwie informacje. Oprócz tego, że to musi być PIT za 2017 rok, to na tym PIT-ie pojawia się Urząd Skarbowy, do którego składa się zeznanie podatkowe. Jest to oczywiście Gorzów. I ten Gorzów dotyczy i mieszkańców Bogdańca, i mieszkańców Santoka, czyli gmin okolicznych. Natomiast druga informacja, którą kierujemy do Urzędu Skarbowego, to miejsce zamieszkania. I to jest najważniejsze. Jeżeli pojawia się Gorzów, to jest okej, to właśnie o to chodzi. Jeżeli pojawia się Santok, to już jest wadliwe. Natomiast poruszył pan też jeszcze taką kategorię osób, które z różnych powodów, ale najczęściej dotyczących samego siebie, nie osiągają dochodów. Póki co, przynajmniej w tym momencie, ta idea karty jest tutaj jednoznaczna. Płacisz podatki, wtedy otrzymujesz ulgi. Jeżeli płacisz podatki, jeżeli ich nie płacisz, nie ma.
Mówił pan o pewnej krytyce a propos karty. Krytykuje ją na przykład Platforma Obywatelska z Gorzowa. Przedstawiciele partii uważają, że karta powinna zachęcać tych bogatych mieszkańców, którzy mieszkają obecnie w gminach, pracują w Gorzowie, mają tutaj firmy, ale tam płacą podatki, do tego, żeby robili to w Gorzowie. Karta będzie miała taką siłę, bo zastanawiam się, czy osoba, która ma, powiedzmy, ten PIT bardzo duży, tak? Czy jakakolwiek ulga będzie w stanie czy zachęcić tę osobę do tego, żeby zmieniła sposób, znaczy miejsce płacenia podatków?
Ale ja przepraszam, a jak ta osoba ma zmienić miejsce płacenia podatków? Ta osoba w swoim zeznaniu podatkowym, tak jak przed chwilą mówiłem, podaje dwie informacje. Miejsce swojego zamieszkania i urząd skarbowy, do którego te podatki płaci. Urząd jest oczywisty, bo to Gorzów, a miejsce decyduje o tym, gdzie część tych podatków jest kierowana później. Jeżeli dana osoba podaje Gorzów, to podatki są kierowane
tak,
do Gorzowa.
Ale Platforma mówi o osobach, które na przykład mieszkają w Kłodawie, w Deszcznie, gdzie tam mają swoje domy.
To musiałby podać miejsce zamieszkania Gorzów.
No właśnie. Czyli musiałyby wrócić do miasta.
Tak.
Chyba o to chodzi Platformie. Zmieńmy temat.
Wyprowadzą się. Ciekawe.
Zmieńmy temat Urząd Miasta i remonty, bo sporo mówiło się o tym, że będzie inwestycja w postaci no, rozbudowy urzędu. No tę inwestycję na razie zawieszono, ale to nie jest tak, że w urzędzie nic się nie dzieje.
Dzieje się cały czas, dlatego że posiadając aktualną dokumentację, bo ona została wykonana, wykonujemy prace wewnętrzne. W tej chwili wymieniamy 21 okien od podwórka. No, może nie jest to widoczne i widowiskowe, ale bardzo ważne, dlatego że stan tego budynku no, momentami jest bardzo zły. Ten budynek został przez lata wręcz zapuszczony. Okna niektóre, jakby dobrze pchnąć ręką, to pewnie wpadłyby do środka. W związku z tym cała ta fasada od strony podwórka jest w tej chwili wymieniana. I to nie koniec. Będziemy sukcesywnie pewne działania prowadzić. Tegoroczne lato na przykład pokazało, że budynek wymaga klimatyzacji i to kompleksowej, a nie jakiejś tam pojedynczej typu 2 czy 3 pokoje, bo to nie ma po prostu sensu. Myślę, że te prace też będą wykonywane, ale to już w przyszłym roku. Jest do zrobienia sala herbowa i to jeszcze w tym roku będzie akurat wykonywane, bo ta sala herbowa, nie powiem jakie czasy przypomina, ale na pewno bardzo odległe i smutne. Ona po prostu wymaga absolutnie pełnej renowacji i wyglądu takiego, jak powinno to wyglądać w XXI wieku.
No ale ta sala herbowa, kiedy zaczną się prace? Jak to będzie wyglądało?
Do końca tego roku sala przejdzie renowację i będzie wyglądała zupełnie inaczej.
A macie jakiś taki kosztorys wstępny? Ile to może kosztować?
Jeszcze takich szczegółów na razie nie będę podawał, ale...
Ale to jest setka przymiarki... tysięcy, tak? Kilkaset
nie,
tysięcy?
Nie. To nie jest w setkach tysięcy.
Bo to jest, rozumiem, wymiana tego, co jest na ścianach, bo tam zdaje się jest...
Okna już zostały wymienione w sali herbowej w początku roku, natomiast no, jest posadzka, są te boazerie, właśnie. Chociaż to w dużym cudzysłowie trzeba nazwać, wraz z sufitem, oświetleniem, no tak naprawdę ze wszystkim, co tam jest.
A co z zdjęciami byłych prezydentów? One zostaną w jakiś sposób inaczej umiejscowione?
Myślimy lepiej o tym, żeby je wyeksponować, bo oczywiście to no, jest pewna tradycja, jest pewna pamięć, ale też trzeba zrobić to trochę inaczej, jakby odnowić tę formułę, która jest w tej chwili, zresztą podobnie jak te słynne herby miast partnerskich. Zresztą niekompletne, bo miastem partnerskim jest też Dziwnów, a jakoś nie zmieścił się na sali herbowej.
Wspomniał pan o upałach. To też był problem w tym roku dla urzędu? Jest właściwie, bo te upały trwają?
Owszem, jest to jakiś problem. Próbujemy temu zaradzić. Oczywiście woda w dużych ilościach jest wszędzie dostępna. Natomiast no, stosujemy też, myślę, że będziemy jeszcze w tym tygodniu też stosować taką formułę, jest zarządzenie, bo kodeks pracy nie wszystkie rzeczy reguluje tak bardzo precyzyjnie, ale jest zarządzenie chyba sprzed 4 lat jeszcze, mówiące o tym, że można skrócić czas pracy maksymalnie o 2 godziny w przypadku rzeczywiście uciążliwych upałów. No myślę, że w tym momencie mamy do czynienia z taką sytuacją i takie decyzje już w zeszłym tygodniu były podejmowane i myślę, że w tym tygodniu również, bo prognozy mówią o 34-36 stopniach jeszcze we wtorek i w środę.
Na koniec chciałem zapytać o pensję urzędników, bo ten temat dość głośno omawialiśmy na naszej antenie, ale mówił pan jakiś czas temu, że jest to pierwszy krok, to co stało się w tym roku. Czy już planujecie kolejny?
Nie. Chyba źle zostałem zrozumiany. To raczej już był kolejny krok wykonywany w tym roku. Trochę to ucichło rzeczywiście, bo zapowiedź z marca wywołała wtedy no, pewną burzę, jakieś tam reperkusje. Natomiast tak naprawdę ta podwyżka została wprowadzona z dniem 1 lipca, czyli wszyscy ci, którzy otrzymali wypłaty na koniec miesiąca, czy na koniec miesiąca lipca, po raz pierwszy odnotowali w swoich portfelach to słynne 300 zł netto. To wywołało też troszeczkę zamieszania, bo od strony technicznej trzeba było to dobrze poukładać, ale tak naprawdę bez jakby dużego szumu medialnego w tym momencie ta podwyżka rzeczywiście weszła w życie i myślę, że wszyscy są z niej zadowoleni, a ponadto ona sytuuje płace w urzędzie w tej chwili na troszeczkę wyższym poziomie.
Czy to się odbije na ilości podań o pracę? Bo tak. Na przykład Wydział Inwestycji nie tak dawno temu narzekał na to, że okej, mamy mnóstwo inwestycji, ale rąk do pracy mało. Jak będzie teraz?
To się już odbija, jeżeli chodzi o te właśnie rekrutacje. To widać. Tych podań jest zdecydowanie więcej, a był moment, że zdarzały się nawet takie konkursy, na które nie wpływało żadne podanie. W tej chwili jest ich już rzeczywiście dość dużo. Wszyscy patrzą, co się dzieje też w urzędzie i oceniają, że warto tu się zatrudnić. Natomiast jeżeli chodzi o na przykład Wydział Inwestycji, tam jest o tyle trudna sytuacja, że w tej chwili ten rynek inwestycji wysysa fachowców w każdych miejscach. Potrzebują ich firmy, potrzebują ich urzędy. Tam ciągle jest troszeczkę trudniej, ale też widać, że jesteśmy już atrakcyjnym miejscem pracy, bo pojawiają się osoby, które mówią, chcę u was pracować, chcę do was przyjść.
Dziękuję za rozmowę. Eugeniusz Kurzawski, sekretarz miasta, był państwa i moim gościem.
Dziękuję bardzo.